Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Po polskich drogach jeździ już blisko 16 tysięcy aut na prąd. Od stycznia do końca października tego roku przybyło ich 7 tysięcy, czyli ponad dwa razy więcej niż w tym samym okresie rok temu. Mimo to Polska, pod względem elektryfikacji transportu, jest na szarym końcu w Europie. Auta kupowane przez Polaków mają statystycznie największą emisyjność w całej Unii. Nie mamy szans na osiągnięcie założonego przez rząd celu 1 miliona aut na prąd do 2025 roku. A strefy czystego transportu, które miały skłaniać Polaków do przechodzenia na elektryki, okazały się niewypałem. O tym, co dalej z polską elektromobilnością, rozmawiam z Jackiem Mizakiem, starszym analitykiem Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Panie Jacku, może zacznijmy od tego, czemu polska elektromobilność wciąż drepcze w miejscu? Dlaczego po upływie prawie 4 lat od przyjęcia przez rząd planu rozwoju elektromobilności wciąż de facto jesteśmy w punkcie wyjścia?
Nie byłbym tak strasznie pesymistyczny, mówiąc, że cały czas drepczemy w jednym punkcie i jesteśmy w punkcie wyjścia. Oczywiście plan elektromobilności został ogłoszony, wkrótce potem pojawiła się ustawa, ale pamiętajmy, że do czasu opracowania tego planu i do czasu wydania pierwszych przepisów tak naprawdę nikt się tym zagadnieniem nie interesował. Więc to był naprawdę pierwszy, ale bardzo ważny krok w tym kierunku. Oczywiście strategie mają to do siebie, że zakładają bardzo optymistyczne cele i ten cel szumnie ogłoszony, 1 miliona pojazdów elektrycznych na polskich drogach do 2025 roku od samego początku był celem bardzo optymistycznym. Oczywiście życie to zweryfikowało in minus. Już w kolejnych dokumentach, które rząd przyjmował, między innymi w polityce transportowej, już te założenia zostały znacznie obniżone i mówi się już o 600 tysiącach samochodów do 2025 roku, co i tak jest założeniem bardzo optymistycznym. Tutaj rzeczywiście padły te liczby, ilość samochodów, które można ładować. To są samochody czysto elektryczne, ale też hybrydy plug-in, bo tak większość statystyki ujmuje, że są to pojazdy elektryczne. Czy bardzo odbiegamy na tle Europy? Tak, ale nie jako kraj, ale jako region. Oczywiście są kraje, które bardzo odbiegają stopniem rozwoju elektromobilności, ale budowa tego ekosystemu trwała dziesiątki lat, chociażby w Norwegii. Tam historia elektromobilności datuje się na początki lat 90., więc trudno, żebyśmy się z nimi porównywali. No i niestety tutaj główną rolę odgrywa zamożność społeczeństwa, gdyż pojazdy elektryczne, mimo wszelkich starań, są nadal znacznie droższe od pojazdów tradycyjnych. Więc nie należy się dziwić, że kraje naszego regionu, w tym Polska, gdzie większość nowych rejestracji pojazdów stanowią samochody używane, importowane, no jest tam, gdzie jest. Jednak jeżeli spojrzymy na statystyki za ostatni rok, mimo że był bardzo trudny dla branży motoryzacyjnej i to chyba był największy kryzys od kilkudziesięciu lat, jaki spotkał branżę, to widzimy wyraźnie, że nawet w Polsce segment samochodów elektrycznych sobie najlepiej poradził z tym kryzysem i tutaj nawet notujemy wzrosty sprzedaży, a udział w wolumenie sprzedaży w ogóle nowych pojazdów poszedł ostro do góry i już jest kilka państw europejskich, które osiągnęły dwucyfrowy wynik, jeśli chodzi o udział pojazdów z wtyczką, tak to nazwijmy. Infrastruktura też w Polsce musiała być budowana od zera. Tutaj jest trochę grzech zaniechania moim zdaniem, gdyż ustawa dała te 2-3 lata na działanie niewidzialnej ręki rynku, ale trudno na tym etapie wstawiać na rynek, skoro zapotrzebowanie na usługę ładowania jako taką jest znikome z uwagi na znikomą ilość punktów ładowania, więc w tej chwili trudno to traktować jako biznes, który może przynieść efektywne przychody czy dochody w jakimś przewidywalnym terminie, więc tutaj są potrzebne te impulsy, podobnie jak dopłaty do pojazdów elektrycznych i różne zachęty podatkowe, tak również takie zachęty są absolutnie wymagane do budowy infrastruktury, gdyż te dwa etapy muszą być realizowane oczywiście równolegle.
No właśnie, i tutaj o te dopłaty chciałbym pana bardziej dopytać, bo jeżeli chodzi o wsparcie zakupu aut elektrycznych, to te dopłaty ruszyły pod koniec czerwca, no ale kolejka po nie wcale się nie ustawiła. Czemu się tak stało i co się z tym będzie dalej działo? Dlaczego ten system wsparcia nie wypalił i jak można go poprawić?
To jest bardzo ciekawe, rzeczywiście, bo niby dopłaty były tak długo wyczekiwane i okazało się, że nie wypaliły. Mi się wydaje, że to jest efekt zmęczenia trochę oczekiwaniem na te dopłaty. Była zapowiedź, ukazały się nawet stosowne akty wykonawcze, które precyzyjnie regulowały procedurę realizacji takich dopłat, a potem zaległa cisza i podejrzewam, że większość ludzi, która była zainteresowana kupnem pojazdu elektrycznego, po prostu zrezygnowała, ponieważ nie mieli żadnego sygnału, kiedy ewentualnie to mogłoby wejść w życie i zdecydowali się albo na zakup tradycyjnego pojazdu, albo na zakup hybrydy, które w związku z obniżeniem akcyzy niespodziewanym, była to taka jakaś niespodziewana inicjatywa wewnątrz Sejmu, znacznie potaniały i cena hybrydy stała się nawet bardziej atrakcyjna niż cena pojazdu z silnikiem diesla. Stąd też fenomenalne skoki po prostu w sprzedaży, jeśli chodzi o hybrydy, nie plug-in. Bo hybrydy plug-in były oczywiście objęte obniżką akcyzy, ale rozszerzono tą obniżkę na wszystkie inne rodzaje hybryd. Stąd też bardzo duży skok sprzedaży. Podejrzewam, że większość potencjalnych klientów mogła już zdecydować się na zakup innego rodzaju samochodu. Druga sprawa, element zaskoczenia. Po długim okresie kompletnego milczenia nagle wyskoczył, jak królik z kapelusza, wyskoczył pomysł dopłat. Program natychmiast został opublikowany i był niecały miesiąc na złożenie wniosku. Znowuż, decyzję o zakupie samochodu nie podejmuje się tak jak decyzję o zakupie nowej zapalniczki czy nawet czajnika elektrycznego. No, do tego trzeba się przygotować i o tym się myśli od dłuższego czasu, trzeba planować. Większość samochodów u nas nowych jest kupowana jednak ze wsparciem albo kredytu, albo w formie jakiegoś leasingu, więc to nie jest decyzja, którą się podejmuje z dnia na dzień, zwłaszcza, że rzeczywiście sygnałów o uruchomieniu nie było. Stąd też moim zdaniem pewna złożoność tej procedury i efekt zaskoczenia spowodował to, że jednak tych wniosków było bardzo mało. Zresztą oferta była dosyć skromna i skierowana do wąskiej grupy odbiorców, co też z pewnością miało wpływ na ograniczoną popularność. No ale dobrze, że to uruchomiono, fundusz zebrał wnioski, my też rozmawialiśmy z funduszem, oni to analizują, po prostu też uczą się tego, wszyscy się uczymy tego nowego sektora, jakim jest elektromobilność.
A co trzeba zrobić, żeby poprawić ten sposób funkcjonowania tych dopłat? Czy to jest tak, że tak jak pan mówi, że musimy się po prostu wszyscy nauczyć trochę, przyzwyczaić do tych pojazdów, poczekać na to, aż ich będzie więcej i wtedy po prostu to, co zostało regulacyjnie powołane do życia, zacznie działać tak, jak miało działać? Czy też potrzebujemy tutaj szerszych i głębszych zmian?
System dopłat jest dobry na wykreowanie rynku w początkowej fazie rozwoju. Oczywiście to nie jest instrument, który można kontynuować w nieskończoność. Nawet w najbogatszych krajach nikt o tym nie mówi. To zawsze jest jakiś program na określony czas, aby te samochody się pojawiły na rynku, wzbudziły zainteresowanie i wykreowały popyt. Więc jak najbardziej program dopłat jest potrzebny, zwłaszcza, że ta różnica jakoś nie chce za bardzo się zmniejszać pomiędzy ceną pojazdu spalinowego i pojazdu elektrycznego. Ja od 2 lat czytam różne prognozy, opracowania eksperckie bardzo poważnych instytucji, kiedy ta cena pojazdu elektrycznego i spalinowego się zrówna i coraz bardziej dochodzę do wniosku, że to cena pojazdu spalinowego dobije do ceny samochodu elektrycznego, a nie odwrotnie. Biorąc pod uwagę te wszystkie cele i regulacje i podwyższanie standardów dla spalinowców, jakie w tej chwili mają miejsce. Zresztą widać po cennikach, że ceny najbardziej popularnych modeli bardzo wzrosły w ciągu ostatnich 2 lat z silnikiem spalinowym. Więc na jakieś spektakularne obniżki cen chyba nie należy liczyć. Trzeba się po prostu przyzwyczaić, że te pojazdy elektryczne będą nieco droższe. I tutaj dopłaty dla osób fizycznych tak, natomiast miejmy nadzieję, że na wiosnę ruszy kolejny program Narodowego Funduszu, ale to, czego moim zdaniem, czego najbardziej brakuje, to jest brak ekosystemu zachęt podatkowych dla firm i instytucji. Tego kompletnie u nas w kraju nie ma, a jak pokazują doświadczenia w innych krajach, to właśnie większą rolę odgrywają zachęty podatkowe niż system bezpośrednich dopłat, który zawsze jest skierowany do dosyć wąskiej grupy odbiorców. My żeśmy jako fundacja taką propozycję takiej kompleksowej reformy podatkowej zaproponowali ministerstwu, przekazaliśmy te propozycje i miejmy nadzieję, że zostanie szerzej wykorzystana. Zresztą w nowelizacji jakaś jaskółka już jest.
Zaraz do tej nowelizacji przejdziemy, ale zanim zatopimy się w tych nowych propozycjach, które wypłynęły ze strony Ministerstwa Klimatu, to chciałbym pana zapytać o strefy czystego transportu. One miały być takim sposobem z jednej strony na popularyzację elektryków, też ta nowelizacja ministerstwa ostatnia głównie ich dotyczy, i miały być jednocześnie narzędziem walki ze smogiem. Dlaczego to nie wyszło? Dlaczego miasta nie zaczęły tworzyć tego rodzaju stref i czemu to regulacyjnie się nie powiodło?
To nie miało się szans powieść w formie, którą zaproponowano w ustawie. Ustawa jakby z automatu ograniczyła strefy czystego transportu do jakichś takich zupełnie niewielkich obszarów na terenie dużych miast, gdzie nawet ich wprowadzenie nie miałoby jakiegokolwiek wpływu na poziom zanieczyszczenia powietrza na terenie całego miasta. Więc próbowano zrobić coś bardzo spektakularnego, jednak nie uwzględniając faktu, że jeszcze ilość pojazdów zeroemisyjnych, która porusza się po naszych drogach, jest na tyle znikoma, że w praktyce oznaczałoby to w dużej mierze strefę wyłączoną z ruchu samochodów. Tak nikt nigdy nie zrobił takiego kroku w Europie, a strefy niskiej emisji, bo to się tak nazywa, w Europie u nas to się nazywa strefy czystego transportu, to już zaczęły powstawać w roku 2007-2008, no ale nie od razu tak po bandzie, prawda? Najpierw starano się eliminować z ulic pojazdy, które najbardziej wpływają na jakość powietrza, czyli te najbardziej emisyjne, i właśnie taką drogą powinniśmy pójść.
20 listopada Ministerstwo Klimatu pokazało projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności, który zakłada, że wszystkie miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców będą musiały tworzyć strefy czystego transportu od 2030 roku. Jednak resort chce też poszerzyć katalog pojazdów, które będą mogły poruszać się po tych strefach, między innymi o auta na gaz LPG. Tutaj pojawiła się cała seria bardzo krytycznych komentarzy ze strony branży i ekspertów a propos właśnie tych propozycji. Jak pan je ocenia i w jakim kierunku idzie ta propozycja Ministerstwa Klimatu?
Jeśli chodzi o część nowelizacji właśnie dotyczącą zmian w przepisach dotyczących strefy czystego transportu, to my je bardzo źle oceniamy. Ale po kolei, jeśli chodzi o kwestię gazu płynnego, czyli LPG, no ten ruch jest kompletnie niezrozumiały. My spodziewaliśmy się ruchu w drugą stronę, to znaczy eliminacji ze strefy czystego transportu w tej formie również pojazdów napędzanych gazem ziemnym, czyli gazem sprężonym. Badania, które w ostatnich latach wykonano, wyraźnie dowodzą, że pojazd napędzany gazem ziemnym nie jest żadną alternatywą dla pojazdu elektrycznego, jest tylko po prostu zamiennikiem pojazdu z silnikiem diesla. Oczywiście poziom emitowanych zanieczyszczeń samochodu napędzanego gazem ziemnym, jeśli ją porównamy z emisją starszych pojazdów z silnikiem diesla spełniających normę Euro 3, Euro 4, no to tutaj widać rzeczywiście dużą różnicę. Natomiast jeśli porównamy te emisje z silnikiem diesla spełniającym najnowsze normy, czyli Euro 6 i Euro 6D, ten zysk jest znikomy, zarówno jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla, jak i cząstek stałych. Co więcej, badania wykazują, że silniki napędzane gazem ziemnym emitują dużo więcej cząstek bardzo drobnych, czyli poniżej PM2,5, które są szczególnie szkodliwe dla zdrowia człowieka. Więc powinniśmy starać się nie propagować idei pojazdów z gazem ziemnym, ponieważ ma to znikomy wpływ na ochronę klimatu, a jest bardzo szkodliwe dla zdrowia człowieka. Więc my oczywiście wkrótce przedłożymy swoje propozycje, ale oczywiście mocno skrytykujemy propozycje wpuszczenia do stref pojazdów z gazem ziemnym, płynnym gazem, jako pojazdów niskoemisyjnych. To nie są pojazdy niskoemisyjne. Dodatkowo zdumiewające jest to, że pojazd wyposażony w instalację LPG tak naprawdę jest pojazdem spalinowym. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić, z jakiego paliwa w danej chwili korzysta, bo to jest płynne oczywiście przełączanie. Podobnie jak w hybrydzie na przykład. Jeżeli jedziemy samochodem hybrydowym, to możemy jechać w trybie spalinowym, w trybie eko, czyli elektrycznym, ale nikt nie jest w stanie sprawdzić, z jakiego napędu w tym momencie korzysta pojazd. Więc absolutnie ten pomysł jest zły, bardzo zły.
Jeszcze chciałbym pana podpytać o te propozycje ministerstwa zawarte w tej nowelizacji. Tam również pojawia się zapis wyłączający pojazdy należące do mieszkańców z obowiązku spełnienia tych wymogów wjeżdżania do strefy. Czy to jest dobry pomysł, czy jednak tutaj ministerstwo zdecydowało się na zbyt liberalne podejście?
My jesteśmy przeciwni w ogóle zapisowi, żeby mieszkańcy byli wyłączeni na stałe z tych regulacji. Badania prowadzone w wielu miastach, również w polskich, wyraźnie dowodzą, że 60% ruchu na jezdni generowane jest przez mieszkańców. Więc automatycznie jak gdyby o 60% zmniejszamy efektywność takiej strefy. Wszystko to, co jest proponowane w nowelizacji dotyczące strefy, jest takimi plastrami, które próbują coś łatać, ale w jakiś taki chaotyczny sposób, bez jakiejś szerszej, długoterminowej wizji. Podobnie jak ta propozycja dopuszczania do poruszania się w strefie pojazdów z silnikiem spalinowym o określonej normie emisyjnej. Tutaj znowuż zabrakło rozróżnienia na pojazdy z silnikami diesla i pojazdy z silnikami benzynowymi, a wszyscy już doskonale wiedzą i badania to potwierdzają. Wiele jest analiz, raportów stwierdzających, że silnik diesla emituje dużo bardziej szkodliwe związki dla zdrowia mieszkańców. I tak to jest stosowane w innych państwach. Bardziej zaostrzane są wymogi, zdecydowanie bardziej zaostrzane są wymogi dla pojazdów z silnikiem diesla. Dlatego my proponujemy nie dokładać kolejnych plastrów do tych zapisów o strefie czystego transportu, tylko proponujemy kompletnie nowe podejście do czegoś, co możemy nazwać strefami czystego transportu, które jest wzorowane na sprawdzonych wzorcach funkcjonujących od wielu lat w innych państwach. Dlatego też proponujemy kilka klas stref czystego transportu, gdzie dalibyśmy samorządom możliwość decydowania, którą klasę chciałyby wdrożyć. Dzielimy to na 5 klas, od klasy pierwszej, która eliminuje te najbardziej emisyjne pojazdy, aż do klasy piątej, czyli która ma postać takiej jak gdyby obecnej strefy czystego transportu, czyli strefy, po której mogą się poruszać pojazdy zeroemisyjne. No, oczywiście z pewnymi wyjątkami, tak jak na przykład pojazdy dostosowane do poruszania się przez osoby niepełnosprawne. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że należy stosować te wyjątki, ale na pewno do tych wyjątków nie powinni należeć mieszkańcy, gdyż burzy to nam całą ideę stref czystego transportu.
To teraz chciałbym pana zapytać trochę o taki bardzo medialny temat i który oczywiście jest esencją tej rozmowy o elektromobilności, przynajmniej na tym powierzchownym poziomie, czyli prototyp polskiego samochodu elektrycznego. Kilka miesięcy temu z pompą ogłoszony i przedstawiony jako nowy samochód dla Kowalskiego, czyli Izerę. Czy pana zdaniem my kiedykolwiek jako kraj możemy liczyć na to, że pojawimy się na liście tych producentów liczących się, jeżeli chodzi o elektromobilność? Czy Izera ma szansę stać się takim polskim maluchem, jeżeli chodzi o popularność? I czy to w ogóle jest możliwe? Po tym wszystkim, co zostało powiedziane i pokazane, czy to jest raczej dmuchanie takiego PR-owskiego balona, z którego nic ostatecznie nie wyniknie? Czy jednak jest coś na rzeczy i możemy pokładać jakieś nadzieje w tej efektownej karoserii na razie? Jak pana zdaniem to się przedstawia?
No i właśnie tutaj ostatnie jest to kluczowe zdanie. Na razie mamy efektowną karoserię i praktycznie to wszystko, a samochód to coś więcej niż ładna karoseria. Jak spojrzymy na historię motoryzacji, to oczywiście możemy powiedzieć, że budowa marki i wizerunku trwa dziesięciolecia w przypadku dużych firm. Z drugiej strony oczywiście są przykłady historii takich, że firma wchodzi na rynek kompletnie nowa i zyskuje ogromny sukces i popularność, ale tylko wtedy, kiedy proponuje produkt zupełnie inny niż wszystkie. Mówię akurat o Tesli. Natomiast trudno sobie wyobrazić zbudowanie od zera marki pojazdu, aby go potem sprzedać nie tylko na rynku krajowym, na rynku zagranicznym, nie posiadając żadnej sieci sprzedaży, nie posiadając żadnego zaplecza serwisowego i nie będąc marką rozpoznawaną. Oczywiście można wydać mnóstwo pieniędzy, postawić fabrykę. Chętnie nam firmy, które są w tym bardzo dobre, postawią fabrykę, zamontują najnowocześniejsze roboty, przyjadą podzespoły z całego świata, złożymy ten samochód. Ale co dalej? Co dalej z tym samochodem? Kto go kupi? Za jaką cenę? I dlaczego ma kupić akurat Izerę, która jest kompletnie egzotyczną marką, nierozpoznawaną przez nikogo w Europie? Przez jakie kanały sprzedaży będzie oferowana? Zwłaszcza, że plany na początek to jest 50 tysięcy sztuk, a potem tylko ma być więcej. Wcale nie jest łatwo w tej chwili sprzedać taki wolumen pojazdów, zwłaszcza po tym załamaniu, które mamy w tym roku. Ja jestem bardzo sceptyczny. Firma stworzona przez spółki Skarbu Państwa, która nie ma żadnego doświadczenia w produkcji pojazdów, porywa się na ogromne przedsięwzięcie. Jest to krok bardzo odważny, ale naprawdę nie jest przekonywujący dla mnie. Minęło mnóstwo czasu już na rynku, na którym co chwila pojawiają się zapowiedzi nowych modeli na przyszły rok, elektrycznych modeli. Z tego co pamiętam, już jest ponad 25 w zapowiedziach. Więc konkurencja będzie silna, a my mówimy dopiero o czasie, za 2-3 lata mają zjechać pierwsze egzemplarze, więc konkurencja na rynku pojazdów elektrycznych będzie ogromna. Więc dlaczego mam wybrać Izerę? Więcej znaków zapytania niż możliwych odpowiedzi. Moim zdaniem lepiej byłoby, abyśmy stworzyli jakieś warunki do dobrego partnerstwa z jakimś znanym koncernem, który by zaoferował samochody elektryczne na naszym rynku po jakiejś bardziej atrakcyjnej cenie, zwłaszcza, że chyba pojawiają się wolne moce produkcyjne w fabrykach, które znajdują się na terenie Polski. Mowa o Tychach chociażby. Widziałem ogłoszenie o wyprzedaży pewnych urządzeń. Teren fabryka jest praktycznie gotowa do zagospodarowania, tylko potrzebny doświadczony partner, który zna się na budowie samochodu i który by chciał wejść w partnerstwo i stworzyć pewien łańcuch dostaw krajowy, bo na tym też nam bardzo zależy, i wypuścić ten samochód. Ale czy go robić kompletnie od zera, zwłaszcza, że i tak wiedza i komponenty prawdopodobnie przyjadą z zagranicy? Mam poważne wątpliwości co do Izery, niestety.
Chciałbym jeszcze na sam koniec zapytać pana o tą rolę transportu w dochodzeniu przez Polskę do neutralności klimatycznej, bo my przez te ostatnie kilkanaście lat bardzo mocno zwiększyliśmy emisyjność naszego sektora transportowego. To też będzie jeden z najtrudniejszych sektorów do dekarbonizacji. Tutaj oczywiście tym motorem będzie elektryfikacja i popularyzacja samochodów na prąd. I chciałbym pana zapytać, jak pana zdaniem to będzie dalej przebiegało? To znaczy, co tutaj będzie najbardziej istotne, jeżeli chodzi o szansę na sukces tego procesu dekarbonizacji transportu? Czy, tak jak postuluje Komisja Europejska, powinniśmy włączyć transport do systemu handlu emisjami CO2, żeby opodatkować go jeszcze bardziej, żeby zmusić do szybszego ograniczenia emisji? Czy jak szybko powinniśmy wprowadzać zakazy sprzedaży samochodów spalinowych? Jakie są te rozwiązania i z tych, które już są omawiane, pana zdaniem odegrają najważniejszą rolę w tej dekarbonizacji transportu i w dochodzeniu do neutralności klimatycznej?
Tak, to prawda. Sektor transportu będzie chyba najtrudniejszy do dekarbonizacji ze wszystkich sektorów. Oczywiście najbardziej medialne są dyskusje o sektorze energetycznym, natomiast w sektorze energetycznym są dostępne bez problemu technologie, które pozwalają na osiągnięcie neutralności klimatycznej. To jest tylko kwestia kosztów i skali inwestycji. Natomiast w transporcie sytuacja jest trochę inaczej. O ile w transporcie drogowym, w segmencie pojazdów osobowych, technologia już jest dojrzała, co widzimy, w sektorze transportu na przykład ciężkiego jeszcze nie mamy technologii wystarczająco dojrzałej, żeby określać jakikolwiek horyzont czasowy, nie mówiąc już o żegludze i transporcie powietrznym, czyli lotnictwie, gdzie na razie nie ma horyzontu, którym moglibyśmy mówić o jakimś napędzie bezemisyjnym. Skupiając się na transporcie drogowym, bo o tym chyba chcemy mówić, rzeczywiście jest burza mózgów, jak tym zarządzić. I ze strony komisji też pada propozycja właśnie, a to włączmy sektor transportu do ETS-u i to nam załatwi sprawę. Czy załatwi sprawę? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem pogorszy sprawę. Dlaczego pogorszy? Ponieważ w tej chwili sektor transportu jest w tym celu krajowym poza systemem ETS, czyli każdy kraj ma swój indywidualny cel redukcji emisji i musi podejmować działania krajowe, żeby ten cel osiągnąć. Jeżeli transport przerzucimy do sektora ETS, to rządy uznają, o, fajnie, to już jest nie nasza sprawa, w sektorze transportu nic nie musimy robić, bo mamy transport w ETS-ie. A w praktyce sprowadzi się to do nałożenia jakiegoś dodatkowej opłaty na paliwa, więc najbardziej dostaną ci, którzy zajmują się produkcją i dystrybucją paliw, natomiast ucieszą się producenci pojazdów, bo ich to w praktyce nie będzie dotyczyć. Dlatego moim zdaniem jednak ja bym szedł w kierunku kolejnych zaostrzeń, jeśli chodzi o emisje dwutlenku węgla już na poziomie pojedynczych pojazdów, a nie wolumenu, tak jak jest dotychczas. Gdzie po prostu trzeba ustalać kolejne daty, gdzie samochód, pojazd danej kategorii nie może emitować więcej niż x gram dwutlenku węgla na kilometr. I to jest właściwie bodziec do tego, żeby technologia dalej się rozwijała. W momencie, kiedy nakładamy kolejny podatek na paliwa, powodujemy wzrost cen paliw i de facto ci bardziej zamożni są w stanie się z tym pogodzić, natomiast nie wymusi to absolutnie na nich zmiany postrzegania i zmiany myślenia o transporcie. Zapłacą trochę więcej za paliwo, ale to wszystko. A skuteczność tego rozwiązania moim zdaniem będzie znikoma. I nie stanowić to będzie żadnego impulsu do rozwoju nowych technologii u producentów.
Panie Jacku, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.